To, co codzienne, często jest niedoceniane, a nawet nierozumiane. Tak może też dziać się w przypadku modlitwy Ojcze Nasz, którą odmawiamy codziennie, a która może się okazać dla nas zaskakująca. W studiu Radia Rodzina gościmy księdza profesora Mariusza Rosika. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Gorąco witam wszystkich Państwa.
Zacznijmy od tego, że modlitwa, której nauczył nas Pan Jezus, jest modlitwą siedmiu próśb.
Tak, oznacza to, że jest to modlitwa typowo żydowska. Bardzo wiele żydowskich modlitw konstruowane było na zasadzie inwokacji, jako takie wprowadzenie do całej modlitwy. W tym wypadku brzmi ona: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I później mamy siedem próśb, niemal jak siedmioramienny świecznik żydowski, który stał w świątyni jerozolimskiej, czyli menora. Siedem jest dla Żydów liczbą uważaną za pełną, doskonałą, wskazującą na Boga. I pewnie dlatego taka konstrukcja tej modlitwy. Natomiast niezwykle ciekawe jest to, że ta najbardziej żydowska modlitwa jest równocześnie modlitwą najbardziej chrześcijańską dzisiaj.
Często słyszę, że zwłaszcza podczas mszy, na kazaniach, że za często o coś Pana Boga prosimy, za mało Mu dziękujemy, w ogóle za mało uwielbiamy, a przecież sam Pan Jezus nauczył nas modlitwy, która jest prośbą.
To prawda. Modlitwa Ojcze Nasz, właśnie jak wspomnieliśmy, to modlitwa siedmiu próśb, natomiast wiemy, że modlitwy mogą przybierać bardzo różne formy. Oprócz prośby mamy modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia Boga, medytację. Nawet trwanie przed Bogiem w ciszy może być bardzo piękną modlitwą. I myślę sobie tak, że jeżeli zwracamy się do Boga z naszymi prośbami, to po pierwsze, dlatego właśnie ta modlitwa jest modlitwą próśb skierowanych do Boga, bo po pierwsze wskazuje to na takie niezwykłe zaufanie. Wierzymy, że Bóg jest dobry, że jako Ojciec chce naszego dobra, chce odpowiadać na pragnienia naszego serca i to w pewnym sensie taka pieszczota Boga wobec nas. Prosimy Go o coś, tak jak dziecko bezradne czasem prosi o to, co najpotrzebniejsze swojego ojca. Ale po drugie, jest też w Starym Testamencie bardzo piękne zdanie. Mianowicie czytamy w jednej z ksiąg: nie tak bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg. Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Bóg natomiast patrzy w serce. I myślę, że prośba skierowana do Boga, prośba to jest takie patrzenie naszymi ludzkimi oczyma. Czegoś pragniemy, coś chcielibyśmy otrzymać i mówimy o tym Bogu. I kiedy o tym Bogu mówimy, to też stawiamy sobie pytanie, czy takie samo jest pragnienie Boga. I taka nasza konfrontacja naszych marzeń, naszych pragnień, naszych próśb z tym, co, jak Bóg widzi nasze życie, może przemieniać nasz sposób patrzenia na świat, na siebie, na ludzi. Czyli warto skierować do Boga prośby, jednocześnie pytając, czy Bóg tę sytuację widzi tak samo jak ja.
Ojcze nasz, to dla nas naturalne zawołanie, ale dla Żydów chyba nie było takie oczywiste.
Tak, dla Żydów zawołanie Ojcze było obecne. Dosyć często nawet w religijności Izraela spotykamy takie zawołanie. Jest przepiękna modlitwa. W tej chwili sobie kojarzę wykonanie pani Barbary Streisand. Avinu Malkeinu, czyli nasz Ojcze, nasz Królu. Bardzo piękna, wzruszająca modlitwa. Jedna też z najbardziej powszechnych żydowskich modlitw. Tak się właśnie zaczyna. Nasz Ojcze, nasz Królu. Ale niezwykle ciekawe jest to, że Żydzi zwracali się do Boga jako Ojca przede wszystkim w tym sensie, że nazywali Go Ojcem narodu wybranego. Dla Żydów Bóg, przynajmniej w czasach Jezusa i wcześniejszych, był nie tyle ojcem wszystkich ludzi, ale ojcem narodu wybranego. A po drugie, do Boga zawsze wołano w sensie wspólnotowym. Gdy Żyd mówił Ojcze do Boga, to miał na myśli Ojcze nie mój jako jednostki, ale jako całego narodu. Natomiast Jezus zwraca uwagę na ten niezwykle intymny kontakt z Bogiem, bardzo osobisty. I w ustach Jezusa to słowo Ojcze brzmi bardzo osobiście.
Nie będziemy analizować wszystkich siedmiu próśb, zatrzymamy się jednak na tych, które mogą sprawiać trudność. Zacznijmy od wołania: święć się imię Twoje. Co to znaczy?
Święć się imię Twoje to, tak zupełnie najprościej mówiąc, jest to prośba o to, aby imię Boga, jedynego Boga Jahwe, Boga Izraela, znane było na całej ziemi. W starożytności pojawiła się już w starożytnym judaizmie taka idea uniwersalizmu, a mianowicie to Żydzi są narodem wybranym. Niemniej jednak, jeśli poganie mieliby przyjść do Boga, to tylko dlatego, że pośrednikiem w tym dojściu do Boga pogan będzie właśnie naród wybrany. Jest to więc prośba, aby Bóg, który jest czczony w Izraelu, był poznany na całej ziemi. W ten sposób jego imię zostanie uświęcone.
Bądź wola Twoja, to prośba, która sprawia chyba najwięcej kłopotów. Wspomniał ksiądz na początku audycji, że warto prosić o coś Pana Boga i jednocześnie pytać Pana Boga, jak On widzi daną sytuację. Ale po co go o cokolwiek prosić, skoro ma się spełnić Jego wola i On i tak wie, co nam dać?
Tak, Pan Bóg wie, co nam dać, natomiast jest to prośba, która tak naprawdę zmienia nas. Nie tyle zmienia coś w Panu Bogu, ale zmienia nas, bo popatrzmy, że na świecie nie jest tak, nie ma jakiegoś determinizmu, że musi się stać to, co Pan Bóg postanowił. Tak nie jest, bo Pan Bóg daje nam wolną wolę. I na przykład wolą Pana Boga nigdy nie jest grzech, a grzeszymy, upadamy, prawda? Więc jest to na przykład prośba o to, abyśmy byli zachowani od grzechu, abyśmy nie odstępowali od tej woli Pana Boga. Patrząc jeszcze bardziej ogólnie i globalnie, wolą Pana Boga nigdy nie był grzech pierwszych rodziców, a w związku z tym również nie jego konsekwencje. A konsekwencji grzechów pierwszych rodziców mamy, tak systematycznie ujmując, trzy. To jest śmierć, nasze osobiste grzechy i wszelkie formy cierpienia. Bóg nie chce ani śmierci, ani cierpienia, czyli na przykład chorób, ani naszego grzechu. Nie jest to wolą Boga, ale wszystko to zdarzyło się i dzieje się na świecie z powodu ludzkiej wolności, która to wolność doprowadziła właśnie do odrzucenia Boga. W związku z tym, gdy prosimy o to, aby wola Boga się stała, to prosimy tak naprawdę o to, byśmy byli wyzwoleni z tych trzech konsekwencji grzechu pierwszych rodziców, od śmierci, od grzechu i od naszych cierpień. I wiemy, że ostatecznie to się dokona, w momencie, gdy Chrystus po raz drugi przyjdzie na ziemię, w chwili paruzji, wtedy ujawni się to zwycięstwo Chrystusa, które już dokonało się na krzyżu. Ono już się dokonało, a nie w pełni się jeszcze ujawniło. Ujawni się dopiero wtedy, gdy Chrystus przyjdzie na ziemię. Więc gdy modlimy się o to, aby wola Boga się stała, to modlimy się o to, aby to, co jest konsekwencją nieposłuszeństwa woli Boga, zostało jak najszybciej zniwelowane, zniesione.
Nie wódź nas na pokuszenie, to prośba dość dziwna, bo nie pasująca do tego, jaki jest Pan Bóg, który ze złem, skuszeniem do złego nie ma nic wspólnego. Mamy do czynienia z błędnym przekładem?
Nie. Gdybyśmy sięgnęli do tekstu greckiego, mamy rzeczywiście tam dosłownie powiedziane me eisenenke schemas eis peirasmon, czyli nie wprowadzaj nas w próbę albo w pokuszenie. Dosłownie tak należałoby ten tekst przetłumaczyć. Z drugiej strony jednak, tak jak właśnie pani twierdzi, mamy też taki fragment w liście świętego Jakuba, że Bóg ani nie kusi do złego, ani nie podlega pokusie. Skąd więc taki sposób myślenia, czy taki zapis w Ewangeliach? Otóż w pierwotnych formach religijności Izraela, wtedy, kiedy jeszcze monoteizm w Izraelu nie był utwierdzony, wszystkie ludy ościenne, które otaczały Izraela, wierzyły w wielu bogów. Babilon, Egipt, Syria, prawda? Wszędzie tam było wielobóstwo. Natomiast Izrael był jedynym narodem na starożytnym Bliskim Wschodzie, który uznawał wiarę w jednego Boga. I w tych pierwotnych formach religijności Izraela Bogu przypisywano zarówno dobro, jak i zło. Popatrzmy na najstarsze księgi Starego Testamentu. Tam Bóg jest dobry, bo na przykład wyzwala swój naród, okazuje mu miłosierdzie, ale też Bóg każe zabijać, Bóg zsyła plagi egipskie, Bóg czyni wiele rzeczy, które oceniamy jako złe, jako niewłaściwe. Dlaczego? Dlatego, że na tamtym etapie nie można było jeszcze powiedzieć Izraelitom, że istnieje inny duch, który jest silniejszy od człowieka, chodzi o szatana, Dlatego, że Izraelici natychmiast zaczęliby mu oddawać pokłon, aby nie narazić się temu złemu duchowi i w związku z tym monoteizm by upadł. Dlatego też Bóg postanowił stopniowo objawiać tę prawdę, że istnieje istota duchowa, która jest silniejsza od człowieka, która jest zła i która jest przeciwnikiem Boga. I dopiero wtedy, gdy w Izraelu monoteizm był już silny, był już utwierdzony, Bóg objawił tę prawdę. Istnieje szatan i to on jest odpowiedzialny za zło, natomiast Bóg odpowiedzialny jest tylko za dobro. Niemniej jednak również w czasach Nowego Testamentu Żydzi, choć już wiedzieli, że Bóg jest odpowiedzialny tylko za dobro, a szatan za zło, to jednak niekiedy posługiwali się tym dawnym językiem starych ksiąg biblijnych, gdzie Bogu przypisywano zarówno dobro, jak i zło. I właśnie z takim przypadkiem mamy do czynienia w modlitwie Ojcze Nasz. Choć apostołowie i Jezus wszyscy są świadomi, że Bóg nie kusi do złego, to jednak posługują się językiem typowym dla pierwotnych form religijności Izraela, kiedy Bogu przypisywano zarówno dobro, jak i zło. Kiedy więc patrzymy na tę prośbę, nie wódź nas na pokuszenie, trzeba ją właściwie rozumieć.
Wszystkie wątpliwości rozwiane. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu naszej audycji będziecie Państwo mogli na nowo odkryć piękno tej modlitwy i dostrzec jej głębię. Gościem Radia Rodziny był ksiądz profesor Mariusz Orosik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Zapraszamy na kolejny odcinek Ewangelii dla sceptyków, w którym będziemy rozmawiać o miłosiernym Samarytaninie. Do usłyszenia.